Trzeci sektor.
No właśnie spotkaliśmy się w tym wyjątkowym miejscu. Dzień dobry, witam panie Pawle.
Dzień dobry, witam pana bardzo serdecznie. Nigdzie ostatnio nie zdążam, także przepraszam za spóźnienie, ale tyle jest zajęć związanych i z budową, i z bieżącym działaniem hospicjum, że po prostu można powiedzieć z miejsca w miejsce.
No i tak rzeczywiście, tak z miejsca w miejsce, choć dzisiaj wyjątkowo ślisko.
Tak, no więc powolutku, wolno, niziutko, żeśmy dziś lecieli, żeby tutaj dojechać, no ale jesteśmy.
Paweł Grabowski, prezes Fundacji Hospicjum Proroka Eliasza, i pani Marta Jung, menadżer do spraw PR-u, odpowiadająca za kontakty zewnętrzne fundacji. Robi wrażenie to, co widzę tutaj, bo jestem po raz pierwszy na tej wielkiej budowie w Makówce. Co tu powstaje?
Budujemy tutaj, pełna nazwa ośrodka brzmi Ośrodek Hospicyjno-Opiekuńczo-Edukacyjny w Makówce. Będzie to miejsce, które będzie siedzibą fundacji, siedzibą hospicjum domowego w przyszłości, siedzibą hospicjum stacjonarnego, miejscem, mamy nadzieję, pobytu dziennego dla podopiecznych, miejscem, gdzie będziemy prowadzili zajęcia edukacyjne, gdzie będziemy prowadzili spotkania z wolontariuszami, profesjonalistami, z młodzieżą, z dorosłymi, z tymi wszystkimi, z którymi spotykamy się już teraz jeżdżąc w Polskę, w różne miejsca, a teraz będziemy mogli zapraszać te osoby do nas. Pokażę panu ładną salę wykładową, którą mamy tutaj zrobioną, miejsce, gdzie będzie można właśnie te spotkania też odbywać. Także całe, wszystkie nasze działania statutowe będą się mogły odbywać właśnie tutaj w tym miejscu, albo przynajmniej będzie to takie bardzo już poważne centrum dowodzenia.
Panie Pawle, to może, jeżeli już padło to słowo, że zaprosi mnie pan do środka, to może chodźmy.
Z zewnątrz wygląda to tak. Dzień dobry. To jest piętrowa część budynku. To jest część, w której będzie kaplica, sala spotkań, siedziba hospicjum domowego, siedziba administracji, szatnie dla personelu i troszkę takich budynków gospodarczych. I tą, którą tu widzimy, to jest część parterowa. To są głównie sale chorych, dyżurki lekarskie, dyżurki pielęgniarskie.
Na razie tutaj oglądamy ten kompleks właściwie budynku z zewnątrz. Te odgłosy, które państwo słyszycie wokół nas, no to po prostu praca, która tutaj wre.
Jak pan zobaczy, ile tu stoi samochodów, tu jest co najmniej 4-5 ekip jednocześnie. Mamy to szczęście, że zdążyliśmy przed mrozami zainstalować pompy ciepła, więc w budynku już jest ciepło. Za chwilę to będzie pan też miał okazję poczuć. Dzięki czemu można prace wykończeniowe w środku już robić. Posadzki, tynki, gładzie, malowanie, instalacje podtynkowe, zaraz to wszystko obejrzymy. Praktycznie za 1/3 ceny dostaliśmy tutaj kostkę brukową i krawężniki. Te drogi musimy zdążyć wykonać do oddania budynku, dlatego że to są też drogi przeciwpożarowe, więc żeby specjalista strażak odebrał ten budynek, będą te drogi potrzebne. Troszeczkę mróz przeszkadzał, ale praktycznie te drogi już są, można powiedzieć, że na wykończeniu, także wierzymy w to, że zdążymy to zrobić. Obchodzimy teraz budynek dookoła. I tutaj pan widzi wyjścia z sal chorych. Te okna takie duże, to są okna do sal chorych, jak pociągnięte praktycznie do samej ziemi. Tak, to są takie okna, przez które można wyjść albo wyjechać na łóżku czy na wózku. Teraz podejdziemy bliżej, to zobaczy pan taras. Jak już widać, że one są zadaszone. A to, co tutaj jest, na czym stoją koparki, to jest takie patio, ogród.
Gdybyśmy teraz słuchaczom chcieli przybliżyć ten stan, w jakim znajduje się ta budowa, mówimy tutaj już o konkretnych budynkach, o oknach, o dojazdach, które są w tej chwili przygotowywane. To jakby pan określił ten moment pracy?
75%? 80%? Newralgicznym punktem będzie później rzeczywiście wyposażenie, dlatego że to będą wszystko meble, sprzęty, które wymagają atestów medycznych, które są po prostu kosztowne. I to nie jest tak, że się kupi jakieś najprostsze łóżko w sklepie meblowym, to muszą być łóżka specjalistyczne, na nich specjalistyczne materace przeciwodleżynowe, do tego szafki, również z atestami, ponieważ to muszą być wszystko sprzęty, które będzie się dawało wielokrotnie myć, odkażać, dezynfekować, które nie będą ulegały zniszczeniu. Podobne sprzęty w dyżurce pielęgniarek, dyżurce lekarskiej, w gabinecie fizjoterapii. Także to jest jeszcze rzeczywiście trudne zadanie. Współpracujemy z firmą ogromnie empatyczną, która wyposażała już hospicja w te rzeczy i doskonale wiedzą, że nie jesteśmy organizacją, która dostała 17 milionów z projektu europejskiego, które może wydać na wyposażenie szpitala, tylko że budujemy, wyposażamy to za datki od darczyńców. Doskonale wiedzą, że mają szukać, mają nam zapewnić sprzęt, który będzie dobrej jakości, w dobrej proporcji jakości do ceny, więc nie zaszalejemy tutaj z jakimiś super ekskluzywnymi rzeczami, ale nie chcemy też absolutnie dziadowszczyzny. Chcemy, żeby to były rzeczy, które będą się dobrze sprawowały. Tutaj drugie patio pan widzi, znowu okna z sal chorych wychodzące na patio, więc będzie można, jeżeli będzie lało, to pod tym daszkiem, na tym tutaj na tej części takiej również twardej, utwardzonej sobie po prostu posiedzieć, poleżeć. Kto będzie miał siłę, będzie mógł pochodzić po ogrodzie. Mamy już pierwszy projekt, pierwszą wizualizację tych tutaj terenów zielonych. Mam takie marzenie, żeby zasadzić tutaj, żeby poprowadzić tutaj taki ogród, można powiedzieć, tematyczny, czyli wymyśliliśmy sobie rośliny lecznicze Podlasia. Będą wszystkie te rośliny, które dają zdrowie na Podlasiu, od lip, jarzębin zaczynając, czy innych pięknych drzew, różne rzeczy dobre dla zdrowia, przez krzaki, krzewy, byliny, rośliny wieloletnie, jednoroczne. Będzie tutaj przez cały rok coś kwitło, pachniało, pięknie będą żółkły liście, będą piękne czerwone owoce, także będzie, można powiedzieć, okrągły sezon coś. A nawet zimą pozostaną na tych gałązkach różnej maści owoce. Mam nadzieję, że tu będziemy mieć w gości przeróżne ptaki przylatujące.
To te plany obejmują nie tylko mury, nie tylko sprzęt, ale też, jak się okazuje, wiele lat roślin, nasadzeń, kwitnienia i owocowania.
No musimy myśleć perspektywicznie, musimy wyobrazić sobie, jak to będzie też na zewnątrz, co zobaczy człowiek wyglądając przez okno, co zobaczy osoba wychodząc tu na zewnątrz. Chcemy, żeby to było miejsce przyjazne człowiekowi, a nie realizujące bezduszne procedury, więc to musi w ten sposób wyglądać, być ładne i piękne.
Powiedział pan, 75% robót jest niejako zrobionych. Finansowo zaczynaliście od zbiórek, od różnego rodzaju dróg, dotarcia do darczyńców. 75% inwestycji za wami, a jak finanse?
No to jest kilkanaście milionów, które tutaj już są włożone i to są pieniądze od państwa tak naprawdę, od darczyńców. To nie są pieniądze z żadnych ogromnych dotacji, dlatego że mieliśmy, można powiedzieć, pecha. Kiedy regionalny program operacyjny rozkręcał się, były duże projekty inwestycyjne możliwe do realizacji. My wmurowywaliśmy kamień węgielny w 2019 roku i kończyła się perspektywa 2020. Więc jakby było wiadomo, że nie mamy szansy na to, kiedy potrzebowaliśmy pieniądze na fundamenty, na stan surowy, żeby dostać tej perspektywie, która za rok się już kończyła, bo budowa, nie dałoby się jej skończyć za rok i oddać budynku do użytku, więc przepadliśmy. Kolejna perspektywa, która ma ruszyć teraz, dopiero parę tygodni temu skończyły się konsultacje społeczne, więc prawdopodobnie zanim ten projekt będzie uruchomiony, to być może zrobimy z niego ogród albo wyposażymy tu jakieś części na zewnątrz, które będą niezrobione jeszcze, ale tak naprawdę żadna duża dotacja nie weszła tutaj w grę. Robiliśmy to w takim martwym czasie dla możliwości dofinansowania inwestycji ze źródeł zewnętrznych. Także to są tylko darczyńcy, to są firmy. Jest tych firm mnóstwo, które również się angażują w nasze działania tutaj i chcą nam w jakiś sposób pomagać.
No to wchodzimy wobec tego do środka przez główne wejście i coś mi się wydaje, że za chwilę przestaniemy się tutaj słyszeć, bo to też naszym słuchaczom chyba odda atmosferę tego miejsca i tego, ile ludzi tutaj w tej chwili pracuje.
Tak, rzeczywiście pracuje tu po kilka ekip równocześnie, w każdym skrzydle ktoś, dlatego że proszę zobaczyć, już są kładzione gładzie. Już są podwieszane sufity, już są sztelaże porobione. Czuje pan to miłe ciepło. Wszędzie jest podłogówka, więc pompy ciepła już działają, są uruchomione. Było tutaj 20 kilka odwiertów.
Chodźmy dalej.
Zapraszam. To są 3 skrzydła dla osób chorych. Sala pobytu dziennego, ponieważ rzeczywiście musimy się bardzo, bardzo śpieszyć, ponieważ prawdopodobnie kontraktowanie będzie gdzieś już na wiosnę, więc na wiosnę musimy ten budynek oddać zatem, dlatego że no, nie bardzo wyobrażam sobie, żebyśmy mogli utrzymać te łóżka, znów tylko i wyłącznie z pieniędzy darczyńców, dla ludzi, którzy są ubezpieczeni w sumie i potrzebują tego wsparcia i mogliby je tu u nas dostać. Musimy zdążyć do kontraktowania, ono jest raz na 5 lat. Raz już udało nam się pośliznąć wiele, wiele lat temu, kiedy ponad 5 lat działaliśmy bez kontraktu z NFZ-em. Teraz byśmy sobie prawdopodobnie nie dali rady bez tego kontraktu, więc się bardzo spinamy i prawdopodobnie będzie tak, że jak będzie już takie ostateczne wykończenie, wyłączamy to skrzydło, oddajemy to główne skrzydło aż tam po szatnie podopiecznych, czyli zaczynamy od 18 łóżek.
Przenosimy się dalej, żeby nie słyszeć już tych odgłosów.
Tutaj będą gabinety, będą 2 skrzydła po 9 chorych, może ich być więcej, i jedno 18, razem 36 łóżek dla podopiecznych. Sale wyglądają głównie w taki sposób jak tutaj. To jest sala chorych, miejsce na 2 łóżka. Tak naprawdę to jest duża sala. To jest duża sala, więc tutaj nawet gdybyśmy kiedyś postawili 3 łóżka, to dalej spełnia wszystkie wymogi. Nie chcemy jakoś mocno zagęszczać. Zobaczymy, jak będzie to wyglądało w realu. Jest łazienka, jedna wspólna na 2 pokoje. Drzwi będą takie, że jeżeli otworzy się z tej strony, to tamte się zatrzaskują automatycznie, więc będzie można korzystać tylko z jednej strony. No i tak wyglądają mniej więcej sale chorych.
Rzeczywiście robi wrażenie ta ciepła podłoga, bo przy tych surowych jeszcze ciągle ścianach, braku drzwi, ma się wrażenie, że tu jest po prostu cieplutko.
Tak, jest cieplutko. Musi tak być, dlatego że no muszą wyschnąć te wszystkie tynki. To wszystko musi tutaj po prostu powysychać, żeby można było robić dalsze prace, dalsze roboty.
To teraz właśnie panią Martę zapytam o to, jak pani pracuje się przy takim projekcie.
Ten projekt jest nietypowy, ponieważ pierwsze wiejskie hospicjum powstaje właśnie na Podlasiu. Tak naprawdę to, co się tutaj dzieje, z tygodnia na tydzień wygląda zupełnie inaczej. Komunikacja wygląda bardzo dynamicznie, ponieważ co tydzień mamy dla naszych darczyńców, dla osób nam przychylnych nowe informacje, więc pracy jest co niemiara. Oczywiście włączamy w to wszystko duże firmy, które są nam przychylne oraz naszych darczyńców indywidualnych, którym zawsze serdecznie dziękujemy za wsparcie.
W jaki sposób komunikujecie się ze światem zewnętrznym, bo tutaj używam tego takiego szerokiego pojęcia ze względu na to, że są to i firmy, i osoby fizyczne, po prostu wasi darczyńcy, czy też współpracownicy. Czy to są w tej chwili już te najpopularniejsze często drogi komunikacji internetowej, czy spotykacie się najczęściej osobiście? Jak to wygląda?
Oczywiście korzystamy z dróg internetowych. Nasze social media działają cały czas i tak naprawdę rozwijamy je z dnia na dzień. Tam również można codziennie śledzić nasze postępowania, przynajmniej raz w tygodniu jest nowa relacja z budowy, żeby było widać, jak ona postępuje. Natomiast spotkania indywidualne odbywają się również często, głównie są to spotkania z firmami, a również organizujemy spotkania w szkołach, również z naszymi wolontariuszami, więc tak naprawdę jesteśmy blisko ludzi tak, jak możemy być blisko ludzi, czyli nie ograniczamy się, jesteśmy gotowi na każdy kontakt.
To jak rozumiem, nasi słuchacze mogą też bez problemu sięgnąć sobie po chociażby wasz profil facebookowy. Co jeszcze?
Oczywiście. Zapraszamy przede wszystkim na naszą stronę. Tam cały czas odświeżane są aktualności. Jest to strona fundacjaeliasz.pl. Natomiast jeśli chodzi o Facebook, również Fundacja Hospicjum Proroka Eliasza na Facebooku do znalezienia bez problemu. Również funkcjonujemy na Instagramie, jeśli ktoś woli ten sposób komunikacji.
Darczyńcy komunikują się z wami najczęściej jak? Czy to są to anonimowi ludzie, którzy dokonują drobnych wpłat? Czy są to instytucje, które często wspierają was dużymi kwotami?
Zdarzają się darczyńcy anonimowi, również wśród firm. Oczywiście nie są oni anonimowi dla nas, natomiast nie chcą być podawani dalej. Natomiast w większości są to osoby, które otwarcie mówią swoje imię, nazwisko, które wpłacają nam datki cyklicznie, czyli tak naprawdę co miesiąc. Całe szczęście ciągle rośnie grono naszych sympatyków, z czego się niezmiernie cieszymy.
To teraz jeszcze musimy oczywiście nawiązać do 1%, bo instytucje tego typu, jak Hospicjum Proroka Eliasza, jest organizacją, która korzysta z dobrodziejstwa tak zwanego 1%. Jak to jest w trakcie realizacji tej inwestycji? To też jest taki element, który znacząco oddziaływuje na waszą kondycję finansową?
Musimy tutaj bardzo roztropnie postępować, dlatego że wiemy o tym, z jakimi kłopotami borykają się wszystkie jednostki ochrony zdrowia finansowane ze środków publicznych. Wiemy o tym, ponieważ rozmawiamy z wieloma dowodzącymi szpitalami, opowiadającymi nam na przykład, że 80% kosztów pożerają im koszty osobowe. Za resztę muszą utrzymać, kupić sprzęty, leki, konserwacje, płacić podatki, płacić różnego rodzaju rzeczy. Wiemy o hospicjach, gdzie to dofinansowanie, koszty liczone przez Agencję Oceny Technologii Medycznych utrzymania hospicjum są od 2016 roku takie same. I wiemy o tym, że hospicja po prostu, dla niektórych to jest kwestia, jak są ogromne, że 10% muszą uzbierać od darczyńców, dla innych, że ponad 50% muszą uzbierać od darczyńców. Wiemy, że mimo tego, że nawet będziemy mieli kontrakt z NFZ-u, nie będziemy w stanie z tych pieniędzy utrzymać tego hospicjum, więc dla nas 1% to będą środki, które chcemy bardzo przeznaczyć na możliwość utrzymania hospicjum, jego funkcjonowania. Myślimy też uruchomić tak zwaną działalność gospodarczą pożytku publicznego. Jako organizacja pozarządowa mamy taką możliwość, żeby robić tu pewne rzeczy, na przykład w kuchni, która będzie pracowała do godziny 16. Po godzinie 16 poprosić wolontariuszy, którzy będą z ekologicznych jaj, z okolicznych wiosek wypiekali ciasteczka, które będziemy mogli na przykład sprzedawać gdzieś tam. I pieniądze, które zarobimy, one wszystkie zgodnie z prawem, mogą być przeznaczone na cele statutowe. Czyli możemy dzięki temu na przykład utrzymać hospicjum, pewne rzeczy finansować, na które nie wystarczy, bo wiemy, że nie wystarczy finansowanie ze strony państwa, bo praktycznie w żadnym hospicjum nie wystarcza.
To jeszcze cichsze miejsce jak jesteś? Jest
na
tu.
Górze.
A, to jeszcze tu jest.
Tak? No to chodźmy. No i wdrapaliśmy się na piętro.
Tak jest, po schodach, chociaż jest też winda, której jeszcze nie ma, zbieramy też na windę, więc będzie. To jest taka część, która będzie częścią, no właśnie do zajęć naszych edukacyjnych. I wracając do 1% jeszcze, przepisy uniemożliwiają używanie do działalności gospodarczej pożytku publicznego rzeczy wybudowanych z 1%. Więc my nie możemy na przykład za ten 1% sfinansować kuchni, bo to by oznaczało, że nie będziemy tam mogli robić rzeczy, które nam pomogą się utrzymać w przyszłości. Tak jest prawo skonstruowane. Więc musimy też bardzo roztropnie gospodarować tym 1%. A ponieważ wiemy, że na start będą potrzebne środki, utrzymanie tego hospicjum na początek, kiedy będzie te 18 łóżek, szacujemy, że koszt będzie około 200-250 tysięcy złotych co miesiąc. Z czego już wiemy, że wyliczyliśmy, że z NFZ-u dostaniemy może 110 tysięcy. Resztę znów musimy zebrać od darczyńców. Jak będzie ogromny ten budynek, to będzie dwa razy tyle pieniędzy, powiedzmy, z Narodowego Funduszu Zdrowia, jak już wszystkie łóżka zostaną wypełnione, 36, ale koszty utrzymania szacujemy na około 400 tysięcy złotych. Znowu około 200, ponad 200 tysięcy złotych musimy zebrać od darczyńców. Niestety tak jest to wszystko sfinansowane. Cała służba zdrowia ledwie dyszy, a my tutaj jeszcze bardziej.
A jeśli teraz z punktu widzenia swoich doświadczeń w trakcie budowy i działalności hospicjum proroka Eliasza patrzy Pan na ten, nazwę to tak trochę brzydko, rynek darczyńców, to jesteście optymistami, patrząc na to, co dziać się może w przyszłości, czy mogą tutaj zaistnieć jakieś problemy?
To znaczy jesteśmy zdumieni też troszkę tym, że mimo kryzysu, mimo pandemii, mimo inflacji, która galopuje, darczyńców nie brakuje, że ludzie ciągle mają takie poczucie, że trzeba się dzielić tym, co mają. I to jest niebywałe odkrycie dla nas, że tych darczyńców nie ubywa, wręcz że jest ich, to trzeba by pewnie panią Martę, panią Justynę spytać, ale jak mi pokazują tam tabelki, to tych ludzi nam rzeczywiście przybywa. Mamy określoną grupę darczyńców oczywiście, bardzo trudno jest dotrzeć do młodzieży. Młodzież ma jakby inne cele, inne rzeczy wspiera najpewniej. Nas wspierają te osoby, które kiedykolwiek jakby dotknęły, czy osobiście, czy przez swoich bliskich, tego problemu bycia człowiekiem starym, zależnym, umierającym. Więc mamy głównie osoby mocno dorosłe. To jest oczywiście super, bo to są dojrzali darczyńcy, wiedzący, dlaczego pomagają. Z drugiej strony spora grupa z nich to są tak zwani darczyńcy analogowi. Czyli to nie jest osoba, która weźmie komórkę i wystuka podaruj 50 zł, albo ustawi tam zlecenie stałe, tylko jest to osoba, która najchętniej dostałaby pocztą, listem ze znaczkiem do skrzynki informacje, co robimy, gdzie byłby druk przelewu, który można byłoby wypełnić ręcznie, pójść na pocztę i zrobić nam darowiznę. Więc to jest też pewne wyzwanie dla naszego działu fundraisingu, no, dotrzeć do tych osób i zapewnić im możliwość też bycia naszymi stałymi darczyńcami. Bo oczywiście cieszymy się z tych jednorazowych. No jest łomot, ale no niestety albo na szczęście przyjechaliśmy do miejsca, gdzie praca wre.
Tak, rzeczywiście to są tutaj wciąż odgłosy tego, co dzieje się na budowie hospicjum proroka Eliasza. Rozmawiamy o technikaliach, o pieniądzach. A jestem bardzo ciekaw, jak reagują wasi podopieczni na te idee od samego początku. Czy pytają o to, kiedy ewentualnie mogliby z takiego hospicjum stacjonarnego skorzystać? Jak oni w ogóle się do tego odnoszą?
Wie pan co, to jest chyba materiał na osobny w ogóle reportaż na ten temat, bo jesteśmy absolutnie zdumieni tym, co się dzieje. Proszę sobie wyobrazić na przykład, że osoba nieuleczalnie chora, umierająca mówi swojej rodzinie: ja nie chcę, jak będę już leżeć w tej trumnie, żadnych kwiatów, nie marnujcie na to pieniędzy, macie postawić puszkę, mają pójść pieniądze na hospicjum. To decyduje człowiek, który jest na przykład nieuleczalnie chory, umierający. Albo panie z koła gospodyń wiejskich, to się działo w Makówce, to się działo w Słuczance, ostatnio się zebrały osoby z Kobylanki, mówią: my idziemy po chatach kolędować, kwestować, i nagle okazuje się, że te osoby, jedna czy dwie miały tam kogoś podopiecznego, z naszych podopiecznych, organizują całą resztę i z jednej wioski 2,5 tysiąca, z drugiej ileś tysięcy złotych, z kolejnej ileś tysięcy złotych, ludzie po prostu się zbierają i pomagają. Ja jestem absolutnie zdumiony tym, że potrafiliśmy, czy raczej, że ci ludzie potrafili się tak mocno poruszyć, tak jakby uznać to dzieło, które tutaj jest za ważne i za swoje, że prościej się jest rzeczywiście umówić z nimi niż z NFZ-em na podniesienie stawki za osobodzień, nie? Że to jest dużo prostsza historia do zrobienia.
Patrzymy na hospicjum proroka Eliasza z bardzo różnych stron. Oczywiście budowa to jest element, który wzbudza w tej chwili bardzo dużo emocji. Ale sama fundacja jest instytucją, która sięga swoją popularnością, jeśli tak to mogę nazwać, dużo dalej niż nasz region, niż województwo podlaskie. Pani Marto, panią zapytam, bo może pan doktor będzie się trochę krygował. Ile dostaliście już nagród? Ilu wielkich tego świata was dostrzegło? No, jesteście naprawdę rozpoznawalni.
Jednym z ważniejszych wyróżnień, które ostatnio nas spotkało, jest odznaka Rzecznika Praw Obywatelskich, którą przyjęliśmy 21 stycznia z rąk pana rzecznika za ochronę praw człowieka właśnie tutaj w naszym terenie wschodnim.
A naszym celem cały czas jest pacjent i staramy się to przekazywać, mówić. Może dlatego chcą nas też ludzie słuchać, bo ciągle jesteśmy tymi dziwakami, tymi jakimiś takimi marzycielami, którzy no, kiedy się mówi, że jest komercjalizacja ochrony zdrowia, że liczą się koszty, liczą się środki, liczy się płatnik. Kiedy ekonomiści mówią o tak zwanym przeorientowaniu lojalności, że teraz w tych czasach nastało coś takiego przedziwnego, że to już nie ten, komu świadczymy usługę, tylko ten, kto daje na nią kasę, jest najważniejszy. No my wciąż jeszcze tak idealistycznie wierzymy w to, że dla nas najważniejszy jest pacjent. Może stąd mamy też właśnie tyle nagród i tyle osób chce nas wciąż słuchać, bo odwołujemy się od takich marzeń, którym część już dawno dała spokój, uznała, że to są marzenia, które trzeba schować pomiędzy bajki. A ja wciąż powtarzam takie prawidło, które czasami dziewczyny przypominają, że mężczyźni dojrzewają do 5. roku życia, a potem tylko rosną. Więc ja nigdy w życiu bym nie chciał dojrzeć bardziej, tylko ciągle jednak myśleć o tym, że rzeczywiście pacjent jest najważniejszy.
Kiedy spotkamy się w już skończonych wnętrzach?
Prawdopodobnie w czerwcu, kiedy będziemy przyjmować tutaj pierwszych pacjentów. Oczywiście one będą skończone dużo wcześniej, bo one myślę sobie, że będą skończone i wyposażone już w marcu. Także zapraszamy w marcu do gotowego budynku, a w czerwcu do budynku, gdzie będą już podopieczni. Taką mamy nadzieję.
Paweł Grabowski, prezes Fundacji Hospicjum Proroka Eliasza i Marta Jung, odpowiadająca za kontakty zewnętrzne fundacji. No to czas opuścić ten plac budowy, co zresztą pewnie mieliście Państwo również okazję usłyszeć podczas naszego spaceru. Dziękuję Państwu bardzo.
Dziękujemy.
Dziękujemy.
Trzeci sektor.